Swoje wystąpienie dzisiejsze zatytułowałem Bądź sobą w Chrystusie. Gdybym zatytułował tylko Bądź sobą, to jest trochę niebezpieczne. Bo czasami jak ludzie są sobą, czyli tak objawiają swoją naturę, to czasami jest bardzo trudno. Drodzy, otwórzmy list do Rzymian, 6 rozdział, 15 werset. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Nie słyszałem jeszcze usługiwania na ten temat. Apostoł Paweł powiada tak. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, czyli pod prawem, lecz pod łaską? Przyznacie, że dobre pytanie. Każdy chrześcijanin w swojej pielgrzymce wcześniej czy później dociera do tego pytania. Jako chrześcijanie w pełni rozumiemy, co to znaczy być usprawiedliwionym z łaski. Bardzo szybko dociera do nas Duch Święty, nas przekonuje po jakichś tam doświadczeniach, kryzysach. Bardzo szybko stajemy mocno na fundamencie Bożego Słowa i wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Przez dokończone dzieło Jezusa Chrystusa. Chodzimy w niej, cieszymy się nią, jesteśmy wdzięczni Bogu za nią, ale no właśnie, przychodzi do naszego życia jakieś ale. Jest jakaś słabość, może jakiś grzech, który panuje w naszym życiu. Pomimo wyznania, pomimo deklaracji, odwrócenia się od tego grzechu wraca jak bumerang w naszym życiu. I po jakimś czasie przychodzi do nas taka myśl. Jestem pod łaską, a nie pod prawem. Bóg kocha mnie taki, jaki jestem, więc nie będę się tym przejmował. Przyjmując taką postawę, poddajemy się procesowi świadomego trwania w grzechu. A jakie jest stanowisko apostoła Pawła w tej sprawie? Paweł zdecydowanym głosem odpowiada przenigdy. Przenigdy. To oznacza, że dzieło Jezusa Chrystusa dokonane na krzyżu to coś więcej niż zadośćuczynienie naszych win. Nie chcę być źle zrozumiany. Nie chcę umniejszać tego dzieła. Jest to coś, czego nie ogarnia mój umysł. Pomyślmy sobie, wszystkie grzechy świata zostały ukarane na krzyżu 2000 lat temu. Zapewne jest to coś wyjątkowego, coś, co nasz umysł nie jest w stanie ogarnąć. Ale w dokończonym dziele odkupieńczym Jezusa Chrystusa zawarta jest też łaska ku przemianie naszego życia. A więc to nie jest coś takiego, że no dobrze, jestem zbawiony i teraz, żebym dotrwał jakoś do końca. Rodzi się pytanie, w jaki sposób? W jaki sposób ta Boża łaska może przemieniać moje życie? I odpowiedź znajdujemy już w następnym wersecie. Apostoł Paweł powiada, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. I komu? Czy to grzechowi ku śmierci, czy posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Skuteczność mojej przemiany decyduje, czy o tym decyduje moje poddanie. Moje i twoje poddanie. To, komu się poddajemy. A poddanie to jest pewna decyzja twoja i moja. Musimy podjąć decyzję, w którym kierunku idziemy. Komu chcemy służyć. To jest kluczowa decyzja w twoim i w moim życiu. W tym fragmencie apostoł Paweł stwierdza, że jako chrześcijanie mamy alternatywę. Mamy możliwość wyboru. świat, człowiek nienawrócony, nienarodzony na nowo, nie ma takiej alternatywy. Jest cielesny, jest martwy duchowo, nie ma możliwości wyboru. Ta możliwość wyboru następuje w momencie, kiedy rodzimy się na nowo. Nasz duch zostaje ożywiony i mamy możliwość wyboru. Żyć według ciała albo żyć według ducha. Możemy dalej żyć według naszego cielesnego, zmysłowego, egocentrycznego usposobienia. Możemy tak żyć dalej. Nawet Pan Bóg nam w tym nie przeszkadza. Nie przeszkodzi, przepraszam. Zapewne będzie zasmucony naszą postawą. I to, co jest ważne, co chciałbym powiedzieć, to taka postawa wiedzie, czy prowadzi ku śmierci, napisał apostoł Paweł. A więc to też nie jest takie neutralne, że wybieram sobie takie życie jak dotychczas, jestem zbawiony, wszystko w porządku. To słowo nas w pewien sposób ostrzega, że to wiedzie w złym kierunku. Możemy też, jak to pięknie apostoł wyraził, poddać się w posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Pięknie to brzmi, posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Czyli poddać się Duchowi Świętemu poprzez żywą wiarę Boże Słowo. Utożsamiamy się w ten sposób z Chrystusem. Wchodząc w Boże Słowo, utożsamiamy się z Nim. Nasze życie spaja się z Nim coraz głębiej i głębiej w Jego dokończonym dziele. Dziele, które dokonał na krzyżu. Ważna jest tutaj świadomość, że czymś naturalnym jest nasze cielesne usposobienie. Czyli jakby z tej pozycji startujemy ku przemianie, ku tej formie duchowej, poddanym Duchowi Świętemu. Poddanie się w posłuszeństwo sprawiedliwości wymaga zaparcia się samego siebie i tutaj dzisiaj odwołam się do postu. Post jest pięknym obrazem tego, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Nie wiem jak wy, ale ja muszę się zapierać. Otwieram lodówkę, mówię spokojnie, do soboty. Czasami idę do kuchni, bo dużo piję wody. I przychodzą pokusy. O, jakie ładne jabłko. Ale jabłko mógłbyś zjeść. To przecież nie jest jedzenie, to jest owoc. Myślę, że macie podobne myśli, które docierają do was, aby złamać post. Ale zapieramy się samego siebie. Zaparłem się swoich naturalnych potrzeb, jakim jest łaknienie. I postanowiłem, że przez 5 dni skupię całą uwagę na moim Panu. I podobnie, jeśli chcemy, aby w naszym życiu dokonywała się przemiana, musimy zaprzeć się samego siebie. Bez zaparcia się samego siebie nie będzie przemiany. To posłuszeństwo, ta przemiana również wymaga pewnych warunków. I dzisiaj chciałbym o takich 3 warunkach powiedzieć, czy żebyśmy się im przyjrzeli, żebyśmy je przyjęli do swojego serca, żebyśmy je zweryfikowali na podstawie tego słowa swoje życie, swoją postawę. Drodzy, to jest ważne. Zrobię jeszcze taki maleńki wstęp. To, co powiedziałam przed chwileczką. Naszą naturalną skłonnością jest żyć w ciele. Dlaczego? Dlatego, że w ciele się urodziliśmy, każdy z nas przeżył jakiś etap swojego życia, nabraliśmy pewnych przyzwyczajeń, nawyków i to przylgnęło do nas i teraz potrzeba procesu, aby to zostało przemienione. To jest tak, jakbyśmy wzięli człowieka, który w naturalny sposób chodzi po tej ziemi, w ogóle nawet nie myśli, wstaje, chodzi, siada, kładzie się, leży, zgina się, robi wszystko, co potrzeba, ale wrzućcie go do wody. Te wszystkie zasady, to wszystko, co funkcjonuje na ziemi, w wodzie przestaje mieć znaczenie. Tutaj funkcjonują zupełnie inne prawa. I musi, jeśli nie chce utonąć, musi się dostosować do tej nowej rzeczywistości. Musi umieć pływać. Albo przynajmniej musi umieć krzyczeć ratunku, żeby go wyciągnęli z tej wody. A więc widzimy, podobna sytuacja jest z nami. Jesteśmy jakby tymi ziemskimi ludźmi i Pan Bóg nas wrzuca do wody. I teraz co dalej? Co zrobić? Jak utrzymać się na powierzchni? Zupełnie nowa rzeczywistość. Czasami próbujemy po swojemu. Wiecie, jak dzieci się bawią czasami i biegają po podwórzu i pływają, tak? Ale tam nie ma wody. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy skupili naszą uwagę na tych trzech warunkach. Jakie to warunki? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza i na początek, przepraszam, Ewangelię Łukasza, 8 rozdział i na początek proszę o werset 15. Jest to znane miejsce Bożego Słowa, wielokrotnie tutaj z tego miejsca było zwiastowane słowo. Wyjaśnienie podobieństwa o, czy przypowieści o siewcy. Pan Jezus wyjaśnia, bo apostołowie tego nie rozumieli. I chciałbym rozpocząć od wersetu 15. Tutaj Pan Jezus wyjaśnia pewną istotną prawdę. Powiada tak, a to, które padło na dobrą ziemię, to, czyli ziarno, czyli Słowo Boże, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy Słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Ta dobra ziemia, która wydaje plon, obrazuje serce zdolne do przyjmowania Bożego Słowa i do przynoszenia owocu. Jakie to serce? Jakie to jest serce, które przynosi plon? Nasz Pan wyjaśnia. Jest to serce szczere i dobre. Szczere i dobre. Serce, bo musimy teraz troszeczkę się zatrzymać i nad pojęciem serce. Czym jest serce? Wiecie, zauważyłem w swoim życiu i jak rozmawiałem z innymi ludźmi, pewien zamęt. Myślę, że psychologia nam troszeczkę zrobiła zamęt w patrywaniu, czy w zapatrzeniu, czy w koncepcji człowieka. Czym jest serce? Serce to jest wewnętrzny człowiek, na pewno. To jest nasze jestestwo. To jest ośrodek woli człowieka. To w sercu rodzą się zamysły człowieka. My myślimy, że w naszej głowie. Ale głowa, gdybym miał zilustrować, a mówię, ostatnie 2 lata sporo posiedziałem, poczytałem, modliłem się, chciałem zrozumieć, kim jest człowiek. Bo odniosłem wrażenie, że to ma istotne znaczenie do zrozumienia Bożej łaski. I mój obraz, do którego doszedłem, jest taki, że umysł, mózg człowieka jest komputerem. Wyobraźcie sobie ten komputer, on sam nie ma żadnego znaczenia. Musi ktoś koło niego stanąć i dawać mu komendy, wpisywać literki, klikać tam w odpowiednie miejsce i wtedy on zaczyna przetwarzać informacje, które otrzymał. Ale sam w sobie nic nie robi. I podobnie jest z człowiekiem. Nasz umysł obsługuje nasze ciało. To on dba o to, żeby serce biło cały czas. To on dba o to, aby nasze płuca pracowały. Wiele procesów zachodzi poza naszą świadomością. Ale też są procesy świadome w naszym mózgu. Do naszego mózgu docierają informacje z naszych zmysłów. I na podstawie tych informacji nasz mózg pracuje, przetwarza i przetwarza informacje do naszego ducha. Serce natomiast jest jestestwem człowieka. Jest o wiele głębiej niż nasz umysł. To w sercu rodzi się wiara. To w sercu rodzi się nadzieja, nie w naszym umyśle, w naszym sercu. To jest coś głębszego, to jest coś bardziej bliskiego naszego jestestwa. To w sercu rozlana jest Boża miłość. Musimy rozróżnić serce od umysłu. To nie jest to same, to jest jedna całość. Trudno jest oddzielić, śmierć dopiero oddziela to naszego ducha, nasze serce od naszego ciała i również od naszego mózgu. Już nasze zmysły nie pracują, nasz umysł już nie przetwarza żadnych informacji. Ale jako ludzie jesteśmy dalej. Ponieważ człowiek jest duchem, jest istotą duchową. Jako przykład pozwólcie, że użyję wiary. Możemy mieć wiarę taką intelektualną, zmysłową, może bardziej intelektualną. Jesteśmy o czymś intelektualnie przekonani i jesteśmy gotowi zgodzić się z tym, powiedzieć tak, masz rację, słusznie, to jest prawda, ale jednocześnie to nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Jest gdzieś tylko w naszym umyśle, gdzieś tam leży na półce i zgadzamy się z tym. Natomiast wiara sercem prowokuje człowieka, czy pobudza, prowokuje złe słowo, pobudza człowieka do działania. Jeśli chcesz zobaczyć, jaką masz wiarę, to przypatrz się sobie, co mówisz i co robisz. Nie co myślisz. Myśleć możemy różne rzeczy. Ale tak naprawdę twoja żywa wiara przejawia się w tym, co mówisz i co robisz. Bardzo wiele możemy się dowiedzieć o tym, kiedy się modlimy. Jaka jest nasza wiara? Czy jest to wiara żywa, czy jest to wiara martwa? Zatem jak posiąść serce szczere i dobre? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które Pan Jezus tutaj nam stawia. Mówimy teraz, czy omówimy teraz trzy aspekty właśnie takiego dochodzenia do serca szczerego i dobrego. I przejdźmy teraz do wersetu 12. Przejdziemy przez tą przypowieść o siewcy. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Dlaczego diabeł wybiera słowo? Z powodu niedowiarstwa, z powodu złej wiary, można by powiedzieć. Jako chrześcijanie musimy weryfikować swoją wiarę. To, co było wczoraj, wcale nie musi być dzisiaj. Sami zauważyliście, że choroba, o którą modliłem się do Pana Boga pół roku temu i Pan Bóg dotknął się, bo trwałem w wierze, bo byłem wierny, bo ufałem. Kiedy znów zachorowałem, muszę zacząć od nowa, tak? Znów muszę stanąć w wierze, aby wołać do Pana. Na czym opieram swoją wiarę? To jest ważne pytanie, bo możemy mieć różne fundamenty naszej wiary. I wczoraj troszeczkę pastor Mirosław mówił na ten temat. Wiara oparta na tym, co widzę. Wiara oparta na tym, co widzę. Tomasz, jeden z 12, miał taką wiarę. I to on powiedział, że jak nie zobaczę ran na rękach Jezusa i nie włożę palca do jego boku, to nie uwierzę. Wiecie, ilekroć czytam ten fragment, zadaję sobie pytanie, po co wtedy wierzyć? Przecież już widzisz. Ale właśnie Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc wiara zmysłowa nie ma wartości w oczach Bożych. Ale jakże często jest tak, że modlimy się o coś, jeden dzień tego nie widać, drugi dzień tego nie widać, mówimy, a chyba Pan Bóg ma inne plany. I nasza wiara topnieje, ponieważ nie widzimy efektów. Ale właśnie wytrwała wiara przenosi góry. Wytrwała wiara. Ta cicha, wytrwała wiara. A więc pierwsze to jest to, co widzę. Drugie, wiara oparta o nasze emocje, a powiedziałbym głębiej, nasze uczucia. Uczucia są właśnie w naszym sercu. Emocje są w naszym ciele. I co czujemy, to definiuje naszą wiarę. O, dzisiaj czuję, że Pan jest blisko. O, dzisiaj nie czuję, że Pan jest blisko. I tak raz na górce, raz na dole, raz na górce, raz na dole. Ale chciałbym tu z tego miejsca powiedzieć, że nasze uczucia są jak pogoda. A pogoda jest zmienna, tak? Rano padało, wieczorem już widzieliśmy, czy po południu widzieliśmy słoneczko. A jutro w ogóle będzie piękny dzień, tak przynajmniej zapowiadają. A więc to się zmienia. I podobnie jest z naszymi uczuciami. One się zmieniają i one nie mogą być podstawą, fundamentem twojej wiary. Jeśli w ten sposób wierzysz, jeśli emocje są najważniejsze w twojej wierze, to chciałbym powiedzieć, gonisz w błędnym kole, bo to nie o to chodzi. Emocje tu nie mają nic wspólnego. Nasza wiara musi opierać się na czym? Na Bożym Słowie. I to jest ten trzeci aspekt, o którym chciałem powiedzieć. Boże Słowo. Nieważne, co czuję, nieważne, co widzę, ale ufam bezgranicznie Bogu. Bo Pan Jezus powiedział w wielu miejscach i w wielu miejscach również przez ludzi jest powiedziane, że Słowo Boże jest wiarygodne. Jest wiarygodne. I możesz na 100% oprzeć swoje życie na nim. I na pewno się nie zawiedziesz. Na pewno Bóg wypełni to, co obiecał. Trzeba tylko czytać dokładnie i z uwagą, co tam jest napisane. Bo czasami mamy takie czytanie życzeniowe, tak? Czyli bierzemy sobie coś, ale coś dla nas nie jest ważne. Ale Bóg jest wierny swemu Słowu. I On dokonuje rzeczy ponadnaturalnych w życiu tych, którzy całkowicie polegają na Słowie. Wstaniesz rano, źle się czujesz. Normalna rzecz. Każdy z nas się czasami źle czuje, a niektórzy często. Ale czy to zmienia fakt, że Bóg jest w twoim sercu, że Duch Święty przebywa w tobie, że jesteś okryty Bożą łaską, że Bóg cię kocha, że jest zatroskany o ciebie, że cieszy się tobą? To nie zmienia faktu. Ale my przenosimy nasz fundament wiary na uczucie. O, źle się czuję, taki pusty, taki wypalony. Ale chcę ci powiedzieć, jeśli czujesz się wypalony, mówiłem to już wielokrotnie, podnieś rękę i w modlitwie poproś Ducha Świętego, aby cię napełnił świeżym, nowym namaszczeniem. Jeśli to uczynisz z wiarą, doświadczysz czegoś wspaniałego. A więc wiara oparta na Bożym Słowie, tylko ona przynosi owoce w naszym życiu. Musimy być świadomi, że Słowo Boże nie zawsze idzie w parze z tym, co widzimy albo co czujemy. Dlatego, aby iść za głosem serca w wierze, musimy zapierać się samych siebie. Musimy jakby przeciwstawić się temu, co czujemy, co widzimy, swoim czasami doświadczeniom, aby stanąć 100% na fundamencie Bożego Słowa. Bo tylko wtedy będziemy doświadczać Bożej mocy. Więc pytanie, na czym opierasz swoją wiarę? Na tym, co widzisz? Może na swoich emocjach? Czy na Bożym Słowie? Jak szybko się poddajesz, gdy sprawy się toczą inaczej niż oczekiwałeś? Drodzy, proste pytania, ale kiedy odnoszę je do siebie, mówię, Boże, ile razy zwątpiłem, ile razy się wycofałem, ile razy postawiłem w wątpliwość Twoje słowo, Twoje obietnice. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że nie przepracowałem dokładnie tematu wiary. A w liście do Hebrajczyków czytamy, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak właśnie powiada list do Hebrajczyków. I to jest pierwszy aspekt na który zachęcam, abyśmy się przyjrzeli. Przyjrzyj się sobie. Zweryfikuj swoją wiarę. Spójrz na to odważnie. Nie krępuj się, nie obawiaj się, bo może to jest przyczyna, że nie ma tego duchowego rozwoju. Może to jest przyczyna, że nie możesz być sobą w Chrystusie. Musisz być tylko sobą. Kolejny aspekt. Przeczytajmy teraz 13 werset. A tymi na opoce są ci, którzy gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Czytamy, że z radością przyjmują słowo, ale do czasu wierzą. Z jednej strony radość, ale z drugiej strony jest pewna granica tej radości i tego zaufania. Dlaczego? Pan Jezus wyjaśnia, nie mają korzenia. Czym jest tym korzeń? Tym korzeniem jest motyw, dla którego naśladuje Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego postanowiłem iść za Jezusem? Dlaczego postanowiłem być Jego uczniem, Jego naśladowcą? Dlaczego? Krótkie pytanie, ale jakże głębokie, jakże ważne. W Królestwie Bożym mamy trzy typy ludzi, którzy w różny sposób odpowiedzieli na to pytanie, dlaczego. Po pierwsze, mamy niewolników. Pomimo, że są zbawieni, pomimo, że są narodzeni na nowo, że ich imiona są zapisane w Księdze Żywota, ci ludzie są niewolnikami. Oni służą Bogu z lęku, ze strachu. Tak jak niewolnik. Dla oka, dla przypodobania się. Lęk, żebym nie doznał kary. Wiecie, ja myślę, że lęk jest dobry, kiedy człowiek się nawraca. Znam ludzi i jednym z moich motywów nawrócenia była świadomość wiecznego potępienia. I ogarnął mnie lęk, kiedy uświadomiłem sobie, że mogę całą wieczność spędzić bez Boga. W ciemności, nie wiem nawet, co to jest wieczne potępienie. Myślę, że nikt z ludzi dzisiaj nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć, o co w tym chodzi. Ale uświadomiłem sobie i ten lęk, w jaki sposób mnie motywował do szukania wyjścia, do szukania Boga. Ale kiedy już się narodziłem na nowo, moje serce wypełnił Boży pokój. Ale niektórzy ludzie, niektórzy bracia, siostry, jakby pozostają w tym lęku. I cały czas budzą się rano i zastanawiają się, co jeszcze mogą zrobić, żeby nie trafić do piekła, żeby nie to, żeby nie tamto, żeby Bóg się nie pogniewał, żeby ich nie odrzucił. Niewolnik. Druga grupa to są najemnicy. To są ludzie, którzy upatrują w relacji z Bogiem takiego dobrego interesu, błogosławieństwa. By się moje biznesy dobrze kręciły. I pewnie Pan Bóg troszczy się o nas i błogosławi nas, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Żebym dożył życia w zdrowiu, w szczęściu, w bogactwie, ale to również nie jest właściwy motyw do tego, aby służyć Bogu. Wtedy staję się najemnikiem. Czyli ja będę Ci służył, a Ty mi proszę zapłać za to. W postaci zdrowia, w postaci powodzenia w biznesie czy w jakiejś innej formie. I jest trzecia grupa ludzi, to są dzieci obietnicy, to są ludzie, to są bracia i siostry, którzy służą Bogu w miłości. To miłość do Boga i miłość do ludzi sprawia, że robię to, że postępuję tak, a nie inaczej. I to jest ta właściwa motywacja. To jest jedyna motywacja w Królestwie Bożym, którą powinna prowadzić nas na tej ziemi. Bo kiedy go już zobaczymy w niebie, wszystko ulegnie przemianie. Ale dzisiaj nie widzimy go, ale kochamy go. Nie widzimy go, ale kochamy go. I pragniemy żyć z nim i dla niego. To on pierwszy okazał nam miłość, a my odpowiadamy. I nie ma potrzeby lęku, nie ma potrzeby postawy sługi, takiego biznesmena wobec Pana Boga, ale jest postawa dziecka, które miłuje swojego ojca, które jest gotowe żyć z nim i dla niego, które jest dumne, że jest w jego domu. Dlaczego jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa? Dlaczego go naśladuję? To jest kolejne pytanie, które chciałbym, abyście w tym poście sobie zadali. Abyście zweryfikowali swoje motywy. Dlaczego? Bo się boję? Bo oczekuję, że Bóg w zamian mnie będzie błogosławił? Czy dlatego, że go kocham? I trzecie, 14 werset. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc z drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przydłużeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Posiani między ciernie to chrześcijanie skupieni bardziej na sprawach tego świata, pieniądze, przyjemności, ale tam są również i troski. Mają źle ułożone priorytety. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jeśli jesteś biznesmenem, pracuj dalej. Jeśli robisz jakąś tam karierę naukową, rób to jak dla Pana. Ale to wszystko jest niczym w porównaniu z tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, w porównaniu z naszym powołaniem. I w naszych priorytetach na pierwszym miejscu zawsze powinien być Bóg. On powinien zawsze, w każdej sprawie, którą podejmuje w swoim życiu, on powinien mieć pierwsze miejsce. Jeśli to się zmienia, to jest dramat w życiu chrześcijanina. Jeśli mamy źle poukładane priorytety, to powoduje, że Słowo Boże ma niewielki albo czasami żaden wpływ na nasze życie. Tak jakbyśmy zamknęli drzwi dla Boga. Jestem dzieckiem Bożym, ale Słowo Boże nie ma już przystępu do mojego życia. I gdzieś dryfuję, aż się obudzę. Bo Bóg wzywa nas do tego, abyśmy właśnie mieli właściwe priorytety w swoim życiu. Tacy ludzie, którzy mają złe priorytety, stoją jakby w rozkroku pomiędzy światem a Królestwem Bożym. To tak jakby dwie kry pękły i ty jedną nogą stoisz na jednej, drugą na drugiej. Kiedyś miałem taką sytuację. I co teraz robić? A one się rozsuwają. Coraz bardziej. I tak wygląda też życie takiego człowieka. Coraz większa przestrzeń, coraz bardziej się rozsuwają. Priorytety to kluczowy aspekt zwycięskiego życia w Chrystusie. Jeśli są w sposób właściwy ułożone, są błogosławieństwem w naszym życiu. Jeśli są w niewłaściwy sposób ułożone, powodują zamęt. W czasie postu warto spojrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie, o czym najczęściej myślę? Czego pragnę? O czym marzę? Co jest celem mojego życia tutaj na ziemi? To są pytania, które mogą odkryć nasze priorytety. Pan Jezus powiedział, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Popatrzcie, jak się to pięknie wiąże z tym, o czym mówimy. Gdzie jest mój skarb? Co jest moim skarbem? Bo tam na pewno jest moje serce. Tam. Może pozornie myślę, że nie, ale Słowo Boże mówi jednoznacznie, tam jest moje serce. Gdzie jest mój skarb? Cóż wtedy? Czy mam grzeszyć, dlatego że nie jestem pod zakonem, lecz pod łaską? Popatrzcie, jakie ważne pytanie. Jak ważna jest odpowiedź na to pytanie. Bo możemy stanąć pod ścianą i powiedzieć, no nie da się. Ale możemy spojrzeć głębiej i powiedzieć, jest jakieś wyjście, są jakieś drzwi dla mnie. Mogę żyć w ponadnaturalny sposób. Wiecie, dramatem jest, kiedy człowiek żyje w oparciu o swoje naturalne możliwości. Ale chciałbym z tego miejsca podkreślić, bardzo mocno powiedzieć, że życie chrześcijańskie to jest chodzenie po wodzie. To jest ponadnaturalne życie. To jest życie oparte o Bożą moc. Jeśli tego nie ma, jesteśmy zdani na samych siebie. A wtedy moje życie wygląda opłakane. Bo cóż mogę? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale generalnie pewnej poprzeczki nie przeskoczę. Bo jestem ograniczony swoją cielesnością, swoimi możliwościami. Ale kiedy opieram się na Chrystusie, zaczynam chodzić po wodzie. To, co niemożliwe, staje się możliwe. Podsumowując, Słowo Boże, podobnie jak ziarno, gdy wpadnie do właściwej gleby, wyda plon. To jest bardzo ważna myśl, którą chciałbym się podzielić. Wiecie, rolnik nie chodzi na pole i nie mówi, no rośnijcie, wyłaźcie. On myśli zupełnie inaczej, myśli kategoriami Pana Jezusa. Przygotowuje ziemię do tego, aby wydała plon. A gdy ziemia jest przygotowana, to wtedy rozsiewa nasiona, bo ma pewność, że te nasiona wydadzą plon. I drodzy, to jest lekcja dla mnie i dla ciebie, abyśmy, po naszej stronie jest odpowiedzialność, aby przygotować serce. Bo kiedy Słowo Boże przyjdzie do twojego i mojego serca, to jeśli będzie właściwa gleba, nie przejmuj się, przyniesiesz owoc, o jakim sobie nie wyobrażałeś. Ale twoją i moją troską, twoją i moją odpowiedzialnością jest zadbać o glebę, czyli o swoje serce. I dlatego te trzy aspekty mają kluczowe znaczenie w twoim i moim życiu duchowym. Kluczowe. Jeśli serce jest właściwie przygotowane i przyjmie Słowo, to na pewno doskonałe, dokończone dzieło Jezusa Chrystusa będzie miało głęboki wpływ na twoje i moje życie, na nasze życie. Na pewno. To jestem 100% pewien. Będziemy mogli powtórzyć za apostołem Pawłem i pozwólcie, że przeczytam Galacjan 2:20. Bo uważam, że to jest ta poprzeczka, do której Bóg nas prowadzi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest ten poziom, do którego Bóg pragnie prowadzić ciebie i mnie. Bo wtedy obraz Chrystusa będzie wymalowany na twojej twarzy, w twoim postępowaniu, w twojej mowie, w twoich czynach. Czy jesteśmy zachęceni, aby zweryfikować swoją wiarę, swoje motywy? Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem, spojrzeć w siebie? Jeśli jest coś, co trzeba zmienić, czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, oto jestem. Pragnę żyć z Tobą i dla Ciebie. nie pragnę żyć pozornym duchowym życiem. Chcę żyć pełnią, do której mnie powołałeś. Jeśli jesteśmy gotowi, to stańmy teraz przed Bogiem. Zawołajmy do Niego. On zna, On przenika Ciebie. Jestem przekonany w tych dniach postu jest gotowy, aby mówić do Ciebie, aby pokazywać Ci to, czego być może do dzisiaj nie widziałeś. Nie widziałeś. Ojcze, dziękuję Ci za to wielkie powołanie, które mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, że usprawiedliwiłeś nas, że jesteśmy sprawiedliwymi w Twoich oczach, ale dziękuję Ci, że Twoja łaska idzie dalej. Pragniesz nas uświęcać. Pragniesz, aby nasze życie coraz bardziej było podobne do życia Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Modlę się o siebie przede wszystkim, Panie. Pragnę w tym poście, w tym trwaniu przed Tobą zobaczyć to, co jeszcze jest przeszkodą w moim życiu, abym mógł iść dalej i dalej, aby moje serce było ubłogosławione Twoją obecnością, Twoją łaską i miłością. Ty słyszysz teraz te ciche wołania. Proszę, odpowiedz. Proszę, dotykaj. Proszę, przemieniaj. Proszę, spraw, aby po tym poście nasze życie nabrało nowego wymiaru, nowej rzeczywistości. A we wszystkim niech Twoje imię będzie uwielbione, Panie. Amen.